Odcinek piąty.
Tymczasem Niemcy przechwycili najważniejsze norweskie lotniska, dokonując desantów spadochronowych. Po raz pierwszy w tej wojnie Hitler wykorzystał na większą skalę nową broń – wojska powietrzno-desantowe. Co prawda już we wrześniu użyto ich w Polsce w rejonie Woli Głowskiej i Dęblina, ale były to niewielkie oddziały, które nie odegrały żadnej roli. Do walki w Danii i Norwegii wyruszyły bataliony strzelców spadochronowych. 60 żołnierzy z czwartej kompanii kapitana Gericke opanowało most Sterström prowadzący do Kopenhagi. W tym samym czasie pluton spadochroniarzy zajął lotnisko Aalborg w północnej Danii i 2 godziny później przybyły tam niemieckie myśliwce, aby stamtąd wspierać działania wojsk lądowych w Norwegii. Spadochroniarze z trzeciej kompanii porucznika Brandisa, skacząc z U-52, opanowali lotnisko Stavanger Sola w zachodniej Norwegii. Junkers U-52 przez 3M, niemiecki samolot bombowy i transportowy, którego prototyp jako transportowego jednosilnikowego samolotu oblatano w maju 1932 roku i wkrótce wyposażono go w 3 silniki. Ciekawostką konstrukcyjną było użycie blachy falistej do pokrycia kadłuba i płatów, co pozwalało zwiększyć powierzchnię nośną. W latach 30. U-52 przez 3M stał się powszechnie używanym samolotem pasażerskim. Doskonała opinia, jaką zyskał w służbie cywilnej, zwróciła na niego uwagę dowództwa Luftwaffe, które w 1935 roku zakupiło pierwsze samoloty 3MG-3E. Rok później 450 samolotów wysyłano do Legionu Kondor walczącego w Hiszpanii. We wrześniu 1939 roku używano U-52 przez 3M do bombardowania Warszawy, aczkolwiek jako samoloty bombowe były one już przestarzałe. Natomiast później z powodzeniem używano ich do zadań transportowych i zrzucania desantu. Ponad 3,5 tysiąca tych samolotów służyło w czasie wojny w Luftwaffe, zyskując przydomek Tante Ju, ciotka Ju. Dane taktyczno-techniczne U-52 przez 3MG-7E. 3 silniki o mocy 830 km każdy, rozpiętość 29 metrów, 25 centymetrów, długość 18 metrów, 90 centymetrów. Masa startowa 11 030 kg. Maksymalna prędkość 286 km na godzinę. Zasięg 1300 km. Na lotnisku Fornebu pod Oslo trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły desant. I Junkersy z drugiej kompanii zaczęły przygotowywać się do lądowania, ale ze względu na silny ogień obrońców okazało się to niemożliwe. Dopiero atak samotnego myśliwca BF-109, który wylądował i kołując po lotnisku strzelał z karabinów maszynowych, niszcząc punkty oporu, umożliwił samolotom transportowym bezpieczne lądowanie. W ciągu jednego dnia jeden batalion spadochroniarzy opanował 3 lotniska w Danii i Norwegii, dzięki czemu Niemcy mogli wysłać tam swoje bombowce i myśliwce i panować w powietrzu. Ponadto zdobyte bazy lotnicze stały się dogodnym miejscem przerzutu posiłków i zaopatrzenia dla wojsk walczących w tym kraju. Transportowce U-52, wykonując 3000 lotów, przerzuciły do Norwegii 3000 żołnierzy, blisko 2,5 tysiąca ton zaopatrzenia i 1 000 000 litrów paliwa. Już od pierwszych godzin walki Wehrmacht był w korzystniejszej sytuacji niż alianci. Czas decyzji. Winston Churchill wyszedł z gmachu admiralicji i skręcił w stronę St. James Park. Czwartkowy poranek 11 kwietnia był pogodny i ciepły, a do rozpoczęcia obrad parlamentu było jeszcze ponad godzinę. Postanowił więc dojść tam na piechotę, aby spokojnie przemyśleć słowa, które miał zamiar wypowiedzieć. Spodziewał się najostrzejszych ataków opozycji i oskarżeń o niepowodzenie Royal Navy, która nie zdołała zatrzymać floty niemieckiej i nie dopuścić do inwazji na Norwegię. Wiedział, że w Izbie Gmin panuje powszechne wzburzenie i spodziewał się, że skoncentruje się ono na nim. Churchill nie obawiał się jednak tej debaty. Walka o Norwegię dopiero się zaczęła, a mógł przecież pochwalić się wieloma sukcesami podległej mu marynarki wojennej. Pod Narwikiem brytyjskie okręty zatopiły 10 nieprzyjacielskich niszczycieli, wszystkie statki transportowe i poważnie uszkodziły pancernik Gneisenau. To były ważne argumenty. Dowodziły, że Wielka Brytania odzyskała ducha bojowego, którego brakło jej w minionych latach, i nie cofała się przed potężnym wrogiem, lecz mężnie przyjmowała wyzwanie i walczyła z honorem. To były argumenty po jego stronie i wykorzystał je po mistrzowsku, gdy rozpoczęła się debata. Padły oskarżenia, jakich się spodziewał. Dlaczego nie udało się uchronić neutralnego państwa przed inwazją agresora? I gdzie była Royal Navy, gdy niemieckie okręty płynęły do norweskich portów? Nie można winić państw sprzymierzonych za to, że nie udzielają pomocy i nie zapewniają państwom neutralnym ochrony, skoro te państwa traktują nas z dużą rezerwą aż do czasu, gdy zostaną zaatakowane przez Niemcy. Spokojnie, odpowiedział Churchill i trudno było nie przyznać mu racji. Niestety nieprzyjacielowi udało się uciec, przyznał, odpowiadając na zarzut, że Royal Navy nie zapobiegła lądowaniu niemieckiego desantu. Można patrzeć na mapę i widzieć chorągiewki wetknięte w różnych miejscach. Sytuacja wydaje się jasna, ale gdy wypłynie się na bezkresne morze i gdy rozszaleje się burza lub mgła zakryje wszystko, gdy zapadnie noc, wówczas okazuje się, że warunki odpowiednie do działań na lądzie absolutnie nie nadają się do działań morskich. Tłumaczył. Posłowie zrozumieli to i przyznawali mu rację. Istotnie, w minionych dniach na morzu szalała zamieć ograniczająca widoczność, utrudniająca wykorzystanie zwiadu lotniczego i śledzenie ruchów nieprzyjacielskich eskadr. Żaden z posłów nie zapytał, dlaczego admirał Charles Forbes zamiast ustawić potężną flotę macierzystą w centralnym miejscu Morza Północnego, z którego mógłby łatwo uderzać na niemieckie konwoje, posłał swoje okręty daleko na północ. Nikt w Izbie Gmin nie miał takiej wiedzy. Natomiast opowiadanie o wyczynach zespołu niszczycieli, dowodzonego przez komandora Warburton Lee, które weszły do fiordu Ofot i zaatakowały znajdujące się tam niemieckie okręty, przełamało ostatnie przejawy niechęci wobec Churchilla. Któż z brytyjskich posłów mógłby pozostać obojętny, dowiadując się, jak na bojowym pomoście niszczyciela Hardy ginął bohaterski komandor wraz ze swoimi oficerami, jak śmiertelnie ranny wysłał ostatni rozkaz — nie ustawać w walce! Po półtora godzinnej debacie Churchill wracał na swoje miejsce na ławie konserwatystów jako zwycięzca, ale walka o Norwegię dopiero się zaczęła. Następna dyskusja w Izbie Gmin nad działaniami ministrów rządu Chamberlaina dowódcy floty i wojsk lądowych mogła już nie być tak łatwa, jako że popełniono błędy, które przesądziły o ostatecznej klęsce. Brytyjczycy mogli wystawić ledwie 2 bataliony, gdyż wszystkie gotowe oddziały przerzucali do Francji. Poprosili więc Francuzów o wsparcie i ci przysłali 3 bataliony dywizji alpejskiej, która, jak się okazało, miała ogromne trudności z włączeniem się do walki. Dzielni francuscy żołnierze nie mieli innych środków transportu poza mułami, a do nart, które były absolutnie niezbędnym wyposażeniem żołnierza w Norwegii, brakowało im wiązań. Poza tym panował niesłychany bałagan kompetencyjny. Dowództwo marynarki wojennej miało odmienne koncepcje działań w Norwegii niż dowództwo wojsk lądowych. Spory paraliżowały skuteczne działania, a czas, w którym alianci mogli skutecznie uderzyć, mijał szybko. Generalny sztab imperialny uważał, że należy uderzać wprost na Narvik, a Winston Churchill i gabinet wojenny był zdania, że trzeba najpierw opanować Trondheim, miasto i port o strategicznym znaczeniu, przez które przechodziły linie komunikacyjne łączące Narvik z południem Norwegii. Ponadto pod miastem znajdowała się baza lotnicza, która brytyjskim samolotom dałaby możliwość atakowania wojsk niemieckich. Churchill przeforsował swoje zdanie i pośpiesznie opracowano plan desantu w rejonie Trondheim, który zakładał, że miasto zostanie zdobyte w wyniku ataku oddziałów lądujących z 2 stron. Na północy pod Namsos i na południu pod Åndalsnes. Próba wykonania planu napotkała ogromne trudności. Transportowce z wojskiem zmierzające w stronę Namsos, ubezpieczane przez 3 krążowniki i 3 niszczyciele, zostały zaatakowane przez niemieckie samoloty i musiały uciekać na północ, gdzie 150 kilometrów dalej znalazły schronienie w fiordzie. Dopiero o zmroku polski statek Chrobry przewiózł oddziały desantowe do Namsos. W drugim miejscu, pod Åndalsnes, w nocy z trudem dowożono na brzeg żołnierzy i sprzęt. Alianci mogli po raz pierwszy w tej wojnie doświadczyć siły niemieckiego lotnictwa, tym dotkliwiej, że wojska desantowe w ogóle nie miały obrony przeciwlotniczej. Bombowce niszczyły urządzenia portowe, a później skutecznie atakowały stanowiska żołnierzy, którym udało się dotrzeć na brzeg. Po kilku dniach desperackiej obrony, gdy stało się oczywiste, że alianci nie mają odpowiednich sił, by wykonać plan i ruszyć na Trondheim, zapadła decyzja o wycofaniu oddziałów z Norwegii. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja statki zaczęły zabierać żołnierzy z norweskiego brzegu. Dla niemieckich transportów oznaczało to otwarcie drogi w celu wzmocnienia ich garnizonu w Narviku, gdyż wobec przewagi aliantów na morzu posiłki na północ wysyłali koleją. Walki o Norwegię trwały. Rząd brytyjski nie rezygnował z planów odzyskania Narviku, ale stawało się coraz bardziej oczywiste, że norweska kampania została przegrana i to w kompromitujący sposób. Kto ponosił za to odpowiedzialność? Pierwszy lord admiralicji? Szef imperialnego sztabu generalnego? Dowódcy sił lądowych i morskich kierujący akcjami wojsk na norweskim froncie? Szukanie odpowiedzi na te pytania zdawało się tracić sens wobec narastającego przeświadczenia, że głównym winowajcą jest premier Neville Chamberlain. To on naraził brytyjską dumę na szwank, prowadząc politykę ustępstw wobec Hitlera i podpisując hańbiący traktat monachijski w 1938 roku. To jego rząd nie był zdolny zapobiec niemieckiej inwazji na Norwegię, gdy okręty Kriegsmarine przeszły pod nosem Royal Navy, a próby odbicia straconego terenu kończyły się krwawymi porażkami. Traktat monachijski, układ podpisany w Monachium 30 września 1938 roku przez premierów rządów Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, przyznający Niemcom obszar Sudetów, należący do Czechosłowacji. Na mocy jego postanowień 48 godzin później wojska niemieckie przekroczyły granice Czechosłowacji. Wbrew nadziejom rządów Francji i Wielkiej Brytanii, konferencja monachijska nie zapewniła pokoju w Europie, lecz przeciwnie, łatwość, z jaką Hitler uzyskał zgodę na zajęcie części Czechosłowacji, przekonała go, że może wystąpić z dalszymi żądaniami terytorialnymi. W marcu 1939 roku Hitler złamał traktat, wprowadzając wojska do pozostałej części Czech. Do jakich jeszcze klęsk i upokorzeń miał doprowadzić Brytyjczyków ten rząd? Gdyby takie pytanie zadawali tylko członkowie opozycyjnej Partii Pracy, to Chamberlain mógłby je zlekceważyć. Partia konserwatywna, której przewodził, miała ogromną, 200-mandatową przewagę w parlamencie, ale oburzenie i niezadowolenie mocno dotknęły jego partię, w której przeciwnicy polityki Chamberlaina z lordem Amery na czele zwarli szeregi. Byli zgodni. Chamberlain musi odejść, ale nie potrafili uzgodnić, kto po nim powinien przejąć urząd premiera. Leopold Sennett Amery, 1873 do 1955 roku, brytyjski polityk, rozpoczął karierę w The Times jako korespondent z frontu wojny burskiej w latach 1899-1900. Od 1911 roku był posłem do parlamentu. W latach 1919 do 1921 sprawował urząd podsekretarza stanu do spraw kolonii. W latach 1922-1924 był pierwszym lordem admiralicji. Do 1931 roku sprawował różne urzędy ministerialne. W czasie rządów Chamberlaina był zagorzałym przeciwnikiem polityki ustępstw wobec Hitlera. Jego działalność przyczyniła się do upadku tego rządu. W latach od 1940 do 1945 pełnił urząd ministra do spraw Indii i Birmy. Rozgrywka. Czwartkowego wieczoru 7 maja 1940 roku tłumy wypełniły galerię dla publiczności w Izbie Gmin. Można było wyczuć napięcie i oczekiwanie, że w czasie dwudniowej debaty, jaką zwołano dla rozpatrzenia działań rządu podczas kampanii norweskiej, może dojść do niezwykłych zmian. W wydzielonym miejscu tzw. Speaker Gallery siedziała samotnie żona premiera Chamberlaina, ubrana jak na pogrzeb. W czarnej garsonce i czarnym kapeluszu wyglądała przygnębiająco i jedynie bukiecik fiołków przypięty do kołnierza nieco ożywiał ponury obraz. Debata, którą otworzył Neville Chamberlain, zdawała się zmierzać w stronę jałowych pojedynków opozycji z partią rządzącą, jak to wielokrotnie przy takich okazjach bywało, i nic nie zapowiadało nagłej zmiany. Pierwszy cios zadał Sir Roger Case, który przyszedł ubrany w admiralski mundur z 6 rzędami medali zdobytych w I wojnie światowej. Uważany był niemalże za narodowego bohatera, a jego kompetencje i odwaga wzbudzały szacunek i uznanie. Roger Case, żyjący w latach 1872 do 1945 roku. Brytyjski admirał przyczynił się do zwycięstwa floty brytyjskiej w Zatoce Helgolandzkiej w 1914 roku. Wsławił się zaplanowaniem i dowodzeniem rajdem na niemiecką bazę Zeebrugge w Belgii w kwietniu 1918 roku, co pozwoliło zablokować wyjście niemieckich okrętów podwodnych przez cieśninę Dover. W 1930 roku mianowany admirałem floty. Od 1934 roku był posłem do parlamentu. Admirał Keyes mówił prosto, jasno, jak żołnierz, krytykując sposób dowodzenia wojskami brytyjskimi w czasie kampanii norweskiej, bałagan i niezdecydowanie dowódców. Gdy zobaczyłem, jak źle biegną sprawy, nalegałem, aby admiralicja i gabinet wojenny pozwoliły mi przejąć całą odpowiedzialność i stanąć na czele ataku. Mówił o wyprawie na Trondheim. Te słowa wyzwoliły burzę. Podniósł się Leopold Emery, siedzący na ławie konserwatystów, za ławami rządowymi. Zasiadacie tutaj już na zbyt długo, a niczego dobrego nie robicie. To były słowa Olivera Cromwella, wypowiedziane w połowie XVII wieku wobec długiego parlamentu. Odejdźcie, powiadam, i raz na zawsze rozejdźmy się. Odejdźcie w imię Boga. Chamberlain, siedzący tyłem do Emery'ego, zdawał się nie dostrzegać, że kolega z partii konserwatywnej te słowa kieruje do niego. Wyczuwał wybuch niezadowolenia, lecz uważał, że zdoła opanować sytuację. Wciąż nie mógł uwierzyć, że członkowie jego partii mogliby posunąć się dalej niż pokrzykiwania na parlamentarnej sali. Przeceniał siły swoje i swoich zwolenników, wciąż licznych. Przyjmuję to wyzwanie, odpowiedział Chamberlain, pewny swoich wpływów w partii. Poproszę moich przyjaciół, a ciągle mam przyjaciół w parlamencie, aby swoimi głosami wsparli dzisiaj rząd. To było fatalne posunięcie. Chamberlain sprowadzał debatę w parlamencie i zarzuty wobec jego rządu do jego własnej sytuacji. Liczył, że osobiste układy pozwolą mu odzyskać pozycję, choć gotów był do pewnych poświęceń, oczywiście kosztem innych polityków, których zamierzał pozbawić stanowiska, aby uciszyć gniew opozycji i niezadowolonych działaczy z własnej partii konserwatywnej. Tego wieczoru jego emisariusz, osobisty sekretarz, Lord Douglas, spotkał się z rebeliantami, aby przekazać im propozycję premiera, który w zamian za poparcie proponował pozbycie się z rządu dwóch najbardziej nielubianych i oskarżanych o kapitulanctwo ministrów. Samuela Howera, pełniącego urząd ministra lotnictwa, i Johna Simona, ministra skarbu. Sprawy zaszły za daleko! Usłyszał odpowiedź. Zbliżał się czas, gdy Winston Churchill miał stanąć na parlamentarnej mównicy. Jego sytuacja była bardzo trudna. Następnego dnia w palarni spotkał Harolda Macmillana, jednego z przywódców przeciwników premiera. Ten podszedł bliżej, gdy Churchill zakończył rytuał przygotowywania cygara. Życzę ci powodzenia, powiedział, siadając w fotelu obok. Sądzę jednak, że przemówienie, które wygłosisz, nie będzie zbyt przekonywające. A to dlaczego? Churchill spojrzał na niego podejrzliwie. Oczywiście wiedział, że jego rozmówca jest jednym z najzagorzalszych wrogów Chamberlaina i spodziewał się ostrych słów, całkowicie uzasadnionych, skoro Churchill też ponosił odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Harold Macmillan 1894 do 1986, brytyjski polityk, poseł w latach 1924 do 1929 roku i 1931 do 1964, od 1940 roku pełnił funkcje ministerialne. Między innymi w 1954 roku ministra obrony, a następnie ministra spraw zagranicznych. W styczniu 1957 roku wybrany na przewodniczącego partii konserwatywnej, w tym samym miesiącu został premierem. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z urzędu w 1963 roku. Macmillan niespodziewanie pochylił się i w tonie najbardziej przyjacielskim, pełnym troski i powagi powiedział: ponieważ musimy mieć nowego premiera i to musisz być ty. Churchill wzruszył ramionami. Zapisałem się do tej załogi i muszę pozostać na okręcie, odpowiedział skromnie, mając na myśli rząd Chamberlaina. Inna odpowiedź byłaby nierozważna i Macmillan dobrze to rozumiał. Musiał być lojalny wobec premiera, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że rada była szczera. Zbyt gorąca obrona rządu, który popełnił tak wiele błędów, bez wątpienia obróciłaby się przeciwko Churchillowi. Musiał więc bronić upadającego premiera. Pamiętał, że Chamberlain, choć stojący wobec rewolty posłów z własnej partii, wciąż miał w niej więcej zwolenników niż Churchill. Przemówienie, jakie wygłosił, było wyrazem nadzwyczajnych zdolności dyplomatycznych. Atakował opozycję za błędy, które popełniała, i grzmiał na Hitlera. Zakończył słowami, które zjednały mu aplauz. Zapomnijmy o kłótniach i skierujmy naszą nienawiść na wspólnego wroga. Nikt jednak nie posłuchał tego wezwania, jako że tuż potem grupki posłów wiernych Chamberlainowi wyzywały rebeliantów od szczurów zmykających z tonącego okrętu. Niczego to nie zmieniło, gdyż podczas głosowania okazało się, że rządowa większość zmniejszyła się z 213 do 81 głosów. Chamberlain zapewne już wtedy zrozumiał, że musi odejść, choć tego zamiaru nie ujawniał. Wprost przeciwnie, twierdził, że należy powołać rząd narodowy, a więc taki, w którym zasiedliby przedstawiciele partii konserwatywnej i opozycyjnej partii pracy pod jego kierownictwem. Jednocześnie nastąpiło wydarzenie, które ujawniało prawdziwe intencje odchodzącego premiera. Stało się to 9 maja, gdy Winston Churchill został zaproszony na lunch przez Antoniego Edena, którego znał od dawna i z którym ściśle współpracował. W napiętej atmosferze ostatnich dni wspólny obiad mógł być okazją do wymiany ważnych informacji i poglądów. Dlatego udał się chętnie do klubu, a gdy minął drzwi niewielkiej salki na piętrze, dostrzegł, że przy stoliku obok Edena siedział minister Kingsley Wood, najbliższy współpracownik i doradca premiera. Czyżby jego obecność była zupełnie przypadkowa? Znali się od dawna i nie byłoby nic dziwnego w tym, że Eden, widząc go samotnego w klubie, zaprosił do swojego stołu. Było to jednak mało prawdopodobne. Obecność Wooda nie była przypadkowa i Churchill szybko się o tym przekonał. Z krótkich zdań, które wypowiadał, wynikało, że wie, iż tego popołudnia w gabinecie premiera ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami opozycji na temat sformowania rządu narodowego.